środku dnia.
Rośnie liczba rodziców, którzy nie szczepią dzieci. W ubiegłym roku w całej Wielkopolsce takich odmów było o prawie 2000 więcej niż rok wcześniej. Wielkopolska Izba Lekarska ogłosiła ten rok rokiem szczepień ochronnych i rusza z kampanią prozdrowotną pod hasłem Szczepienie otula. Lekarz rodzinny Bożena Janicka mówi, że liczba rodziców, którzy nie szczepią dzieci, rośnie.
Długo byłam lekarzem wolnym od takich ruchów, natomiast w tej chwili ja osobiście mam na moje kilka tysięcy dzieci, około 200 dzieci, które nie są zaszczepione. I to jest duży ból. I na końcu zadaję jedno pytanie. A panią mama zaszczepiła? No tak. To dlaczego pani chce zrobić krzywdę swojemu dziecku? Wy jesteście zaszczepieni. Żyjecie, nie zachorowaliście na żadną sepsę, nie umarliście na odrę czy powikłanie, jakim jest zapalenie mózgu. Dlaczego wasze dziecko ma tego nie mieć? Tego mówię, nie mogę zrozumieć.
Bożena Janicka przekonuje, że szczepienie powinno być elementem stylu życia.
Zdrowie, ten dobrostan zależy nie tylko od tego, jak pracujemy, co jemy, jaką dietę mamy, ewentualnie jak aktywność ruchowe, ale okazuje się, że jednym z takich gwarantów jest właśnie szczepienie. Szczepienie, które jest walką z grożącymi chorobami, chorobami bardzo ciężkimi, wirusowymi, bakteryjnymi, na które w części może i mamy leki, ale na wirusy na przykład ciągle brakuje nam leków. Co nam daje szczepienie? Szczepienie nie ma na celu wykluczyć tej choroby w ogóle, bo często się tego nie da, ale jak zachorujemy, chorujemy zdecydowanie słabiej, bo mamy gotowe przeciwciała.
Lekarze podkreślają, że do każdego dziecka lekarze podchodzą indywidualnie, mówi doktor Joanna Stryczyńska-Kazubska.
Jako lekarze podchodzimy bardzo rzetelnie do kwalifikacji pacjentów do szczepień. Absolutnie nie negujemy pewnych sytuacji, które mogą być czasowym, bardzo rzadko, ale czasami trwałym przeciwwskazaniem do szczepień. Ale żeby te przeciwwskazania rzetelnie ustalić, czyli żeby nie zrobić krzywdy dziecku, bo krzywdą jest również niewykonanie szczepienia, bo to jest narażenie na poważne choroby, którym umiemy zapobiegać. Tak naprawdę musimy znać pewne mechanizmy, mechanizmy immunologiczne, mechanizmy, jakie działają w pewnych chorobach przewlekłych, z którymi przychodzą nasi pacjenci i na podstawie dobrych danych medycznych pochodzących z badań klinicznych, pochodzących z innych źródeł, te przeciwwskazania staramy się rzetelnie ustalić. Szczepienia są bezpieczną interwencją i tych trwałych przeciwwskazań jest naprawdę bardzo niewiele.
Na przykład w przypadku dziecka przewlekle chorego lekarze zawsze analizują sytuację i decydują, czy szczepić, czy też odłożyć szczepienie, mówi dr Stryczyńska-Kazubska.
Nie uchylamy się od tej kwalifikacji, od tej właściwie przeanalizowania sytuacji dziecka, zwłaszcza dziecka przewlekle chorego, czy dziecka z aktualnymi zaburzeniami, zaburzonym kalendarzem szczepień. Podchodzimy do tego bardzo indywidualnie. Ale bardzo ważne jest to, żebyśmy oparli się na tej dobrej, udokumentowanej wiedzy medycznej, bo w świadomości rodziców, czasami w tej przestrzeni, która niestety jest zdominowana przez przeciwników szczepień, te nieprawdziwe przeciwwskazania do szczepień, fałszywe, tak naprawdę zaczynają dominować. I jeżeli my ulegniemy presji tych przeciwwskazań, jeżeli każdą taką sytuację, w każdej sytuacji będziemy odraczać szczepienia, to my lekarze doprowadzimy do tego, że nasi pacjenci nie będą chronieni. A przecież nie o to chodzi.
Tyle, proszę Państwa, słowem wstępu. Teraz przedstawię naszych gości. Profesor Jacek Wysocki, pediatra, specjalista chorób zakaźnych. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry.
I wiceprezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, dr Marcin Karolewski.
Dzień dobry.
Najpierw, panie profesorze, chciałem zapytać pana, czy pandemia, którą jakoś szczęśliwie przebrnęliśmy, tak się przynajmniej wydaje, koronawirusa, czy ona sprawiła, że te stereotypy dotyczące szczepień, one się właśnie zwiększyły? Czy, mówiąc inaczej, czy to jest przyczyna tego, że coraz więcej w tej chwili rodziców nie chce szczepić dzieci na te choroby, które kiedyś zapomnieliśmy o nich, a teraz wracają, na przykład odra?
Myślę, że pandemia tu nie miała wpływu. My co prawda liczyliśmy w czasie pandemii, że bezpośredni kontakt z ciężką chorobą zakaźną i potem wejście szczepionki da ludziom do myślenia i że jakby zwiększy zaufanie do szczepień. Tak się chyba nie stało, niestety. Natomiast widzimy, że ta niechęć do szczepień, którą widzimy u niektórych rodziców, zresztą u niektórych dorosłych w stosunku do siebie też, ona wynika z jednej strony z dużej takiej propagandy antyszczepieniowej, która jest krzykliwa, widoczna przede wszystkim wszystkim w mediach elektronicznych, na różnego rodzaju forach, a z drugiej strony no, wielu tych chorób, przeciwko którym namawiamy do szczepienia, przeciętny rodzic nie widzi, tak? Bo jeżeli my mówimy, trzeba się zaszczepić przeciwko odrze, no kto z naszych rodziców dzisiaj obecnie widział ciężko chore dziecko na odrę albo w rodzinie takie dziecko zmarło? To jest to zderzenie małego kontaktu z chorobami zakaźnymi i krzykliwej propagandy.
A jak wygląda odra, bo jak już podjęliśmy ten temat, panie profesorze?
To jest ciężka choroba, która zaczyna się wysoką gorączką i najpierw nic na skórze nie widać. Ta gorączka nieraz ma przerwę jednodniową i potem się pojawia wysypka, taka dosyć charakterystyczna, bo ona nie obejmuje całego ciała od razu. Tylko jak my to mówimy, ona schodzi częściami. Zaczyna się na twarzy, karku, potem tułów i potem się rozszerza na nogi i na ręce. Jest zapalenie spojówek. Te dzieci mają taki charakterystyczny objaw, że proszą, żeby zasłaniać okna, bo je światło razi. Mają przekrwione śluzówki. No i do tego momentu to jest choroba uciążliwa, jeszcze nie taka niebezpieczna, ale może się rozwinąć odrowe zapalenie płuc, które bywa ciężkie. I teraz przeciętny pacjent nie wie, że współczesna medycyna, która potrafi tyle rzeczy leczyć, nie ma leku przeciwko odrze, bo my takiego leku nie mamy. I ten wirus, my musimy czekać, aż ten wirus, tak powiem, zniszczy swoje. Staramy się pacjentowi pomóc, ale nic więcej nie możemy zrobić. I drugi obszar, gdzie wirus odry atakuje, to jest układ nerwowy. Czyli może być zapalenie mózgu, mogą być ciężkie powikłania neurologiczne.
A u dorosłych?
U dorosłych tam przebieg też jest ciężki. Powiedziałbym, że częściej te ciężkie zapalenia płuc występują, ale te objawy wysypkowe inne są takie same.
Panie doktorze, no, to taki wstęp dosyć ostry pan profesor tutaj zrobił, ale to może dobrze, bo pytanie, no, 1700 rodziców, dzieci niezaszczepionych więcej. To znaczy, jaka jest skala w tej chwili takich niezaszczepionych dzieciaków w Wielkopolsce?
To znaczy w zeszłym roku to było 11 tysięcy odmów od szczepień. Rok wcześniej było 10 tysięcy odmów od szczepień, ale jeszcze 10 lat temu, w 2011 roku, to było około 1000 odmów od szczepień. Czyli ta tendencja jest zwyżkowa i to nas bardzo, bardzo zaniepokoiło.
Jeszcze bierzemy pod uwagę, że jest przyrost naturalny ujemny, czyli
dokładnie tak.
To jest jeszcze więcej statystycznie.
Dokładnie tak. Na uwagę też zasługuje to, że nasze województwo wielkopolskie na tle innych województw wygląda dosyć blado. Nasi sąsiedzi nie mają tak dużo odmów od szczepień, a województwo wielkopolskie na mapie Polski no, zawsze zajmuje takie wysoką lokatę. To jest drugie albo trzecie miejsce. No, wydawałoby się, że akurat no, województwo, gdzie jest tak dużo osób wykształconych, no, nie powinno górować w takich statystykach.
A czy to ma znaczenie na przykład, czy ktoś mieszka w dużym mieście, czy w mniejszym, czy gdzieś na wsi?
Nie, takich danych nie posiadamy. To są dane dla całego województwa.
Mhm. Panie profesorze, chciałem pana zapytać jeszcze, bo to jest też bardzo ciekawa kwestia związana z chorobami zakaźnymi, które zostały opanowane przez szczepionki, zanim odbierzemy od państwa pierwsze telefony. To znaczy, te ostatnie 50 lat, może nawet trochę więcej, po II wojnie światowej, medycyna wkroczyła w taką fazę, kiedy udało się uniknąć bardzo wielu śmierci, zwłaszcza małych dzieci, które no, nie umierały na choroby, które kiedyś stanowiły po prostu takie no, sito, można powiedzieć, naturalna selekcja, czy jak to inni nazywają. Ile mamy w tej chwili takich chorób zakaźnych, na które szczepimy noworodki, a kiedyś stanowiło to poważne zagrożenie dla życia?
No, tych chorób zliczylibyśmy około 10, przeciwko którym szczepimy. Tu mamy takie niektóre spektakularne przykłady. No, błonica to była choroba, która po II wojnie światowej zabijała mnóstwo dzieci małych. Zresztą ona była wielkim problemem w czasie II wojny światowej także. No i w latach 50. weszło szczepienie i dzisiaj my, mówiąc studentom o błonicy, możemy tylko teoretycznie o tej błonicy mówić, bo na całe szczęście jej w ogóle nie widzimy. W Unii Unii Europejskiej się notuje rocznie 10-15 przypadków błonicy, przywiezionych najczęściej gdzieś z zagranicy. Ja może, żeby pokazać, bo pan redaktor powiedział, że coś około 70 lat te szczepienia tak zmieniają życie dzieci, to może dodam, że w latach 50. z każdego 1000 żywo urodzonych noworodków 100, czyli co dziesiąte, nie dożywało końca pierwszego roku życia. 10% ginęło w pierwszym roku życia. Dzisiaj giną 4 promile, 4 na 1000. Świat się naprawdę zmienił dzięki szczepieniu.
Ale ktoś może powiedzieć, że to dzięki medycynie, dzięki lekom, dzięki temu, że są inkubatory, dzięki temu, że można, nie wiem, dziecko nawet jeszcze kiedy u mamy w brzuchu zrobić operację. No wie pan...
Na pewno tak, ale kiedyś choroby zakaźne stanowiły, patrząc globalnie na populację, przyczynę około 20-20 paru procent zgonów, a dzisiaj to jest 0,3-0,4%. No coś się zmieniło.
Myślę, że tak naprawdę mamy bardzo duży zachwyt nad medycyną tak naprawczą. To, o czym my tutaj mówimy też, to wynika z tego, że medycyna bardzo mocno uczy pokory. To, że oglądamy filmy, prawda, gdzie główni bohaterowie są wielokrotnie postrzeleni, natychmiast wstają, są w stanie funkcjonować, są wyleczeni. Oglądamy bardzo dużo seriali medycznych, gdzie lekarze dokonują cudów. Tymczasem my w takim codziennym naszym pracy widzimy coraz więcej chorób, przez które my stoimy bezsilni, tak? Bo są bakterie, które mają coraz więcej oporności, mamy coraz mniej antybiotyków, którymi możemy leczyć. Ludzie, którzy przychodzą do nas do szpitali, są często coraz słabsi, coraz starsi i tutaj ta medycyna staje się bezsilna. To naprawdę wszystko wynika raczej z pokory niż z takiego przekonania, że jesteśmy w stanie wszystko wyleczyć i wszystkiemu zapobiec.
61 8 65 4 65 4. Gdyby państwo mieli pytania do naszych gości, to zachęcam. Proszę założyć słuchawki, tak jak w wielkiej grze będzie teraz, ale to państwo będą zadawać pytania. Witamy pani Katarzyno, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja też tam chciałam się takie swoje rzucić trzy kamyczki do ogródka. Szczególnie taki dzień jak dzisiaj, Siada Popielcowa i zarazem dzień tych, których kochamy. Ja bym chciała, żeby po prostu osoby, które naprawdę w taki, no nierzadko w gabinetach, taki naprawdę nachalny sposób zmuszają rodziców do wykonania różnych zabiegów medycznych, w tym szczepień, i sobie posypią głowy popiołem i powiedzą, pokażą, gdzie są zrobione badania na świecie, które pokazują, chodzi o próbę placebo, chodzi o to, że bezpieczeństwo jakiegokolwiek leku jest zazwyczaj badane względem placebo, czyli wody lub tabletki z cukrem, czy czegoś obojętnego, a danego leku. Niestety szczepienia są, badania są robione na podstawie porównania z poprzednią szczepionką, a nie z placebo. Ja myślę, że jakby były takie badania, aby ludzie walili drzwiami i oknami na szczepienia. Póki takich badań nie ma i nie będzie, zawsze jest jakieś ryzyko, ponieważ no niestety rozwijamy się, znamy języki i możemy zasięgnąć, po prostu czytać badania zagraniczne, tak? Możemy czytać badania z całego świata.
A pani gdzie te badania przeczytała, jeżeli można?
Jestem teraz w samochodzie na parkingu, teraz panu nie podam po prostu linków do...
Ale nie chodzi mi o link, tylko jakieś...
Nie, no właśnie od...
Źródło, gdzie to pani znalazła?
Nie, właśnie to chodzi, że dojście do badań, do wyników na różny sposób badań medycznych, to trzeba po prostu pogrzebać na uniwersytetach zagranicznych, głównie amerykańskich. Trzeba to poszukać sobie i po prostu nie ma, no jest tylko jedno ostrzeżenie, nie ma badań, które zostałyby zrobione, chodzi o bezpieczeństwo szczepionek, z względem placebo czystego, czyli wody lub czegokolwiek obojętnego.
Dobrze, pani Katarzyno, mamy tutaj...
Tylko powiem drugą sprawę.
Tak.
I 36 lat temu, kiedy myśmy byli szczepieni, ile było dawek szczepionek w ciągu pierwszego roku życia, a ile jest teraz?
Dobrze, pani Katarzyno, dobre pytanie. Dziękuję. Do pana profesora Wysockiego, panie profesorze.
Tutaj nawiązując do tej środy popielcowej. Proszę państwa, były badań z placebo, było bardzo wiele w szczepieniach. I w momencie, kiedy się okazało, że grupy, które otrzymują placebo, tam jest zgonów kilkanaście razy więcej niż w grupach, które dostają szczepionkę badaną, komitety etyczne zabraniają wielu takich badań. Ponieważ my narażamy grupę placebo, a pamiętajmy, że w tych badaniach, o których pani nasza słuchaczka mówiła, pacjent nie wie, w której jest grupie, tak? Przychodzi do badania, trafia albo do jednej, do drugiej i czeka, czy zachoruje, czy nie. Takich badań jest, dzisiaj uważa się, że wiele z nich jest nieetycznych i są inne obejścia immunologiczne, na przykład uzyskiwanie stężenia przeciwciał, badanie, czy uzyskane stężenie chroni przed zachorowaniem. My to musimy omijać z uwagi na dobro ludzi. Innym bardzo dobrym przykładem to jest szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka. Ja dyskutuję nieraz z pacjentami na ten temat. Gdybyśmy takie klasyczne badanie chcieli zrobić, o którym pani mówiła, szczepilibyśmy jedną część kobiet, drugą nie i czekalibyśmy 20 lat, czy ile z nich umrze na nowotwór. Czy to jest w porządku?
To jest ta szczepionka, którą dzieciom się, tak? Tak, dziewczynom najczęściej.
Tak, i gdybyśmy takie badanie zrobili, no każdy z nas zdaje sprawę, że byłoby skrajnie nieetyczne, tak? Nauka musi szukać dzisiaj innych dróg potwierdzenia skuteczności badań.
Witamy panią Teresę, dzień dobry.
Dobry, witam serdecznie panie redaktorze i witam gości, a szczególnie pana profesora Wysockiego. Jestem mamą dziecka, które w latach 89 i dalej było leczone przez profesora Wysockiego wirusowe zapalenie typu B żółkaczka. I powiem państwu, że nie mogłam mieć wszystkich szczepień od razu, było to różnie i podróżnie, opóźnione szczepienia i tak dalej, ale pan profesor razem ze świętej pamięci profesor Chmielową wyprowadzili moją córkę do tego stanu, że dzisiaj jest aktywnym, zawodowym lekarzem, anestezjologiem pracującym. Co prawda musi chodzić na badania jakieś, bo tam HBS jest chyba, panie profesorze, dodatni czy ujemny?
Dodatni.
I musi mieć te badania. Natomiast Aspat Allat i te wszystkie inne rzeczy są w porządku. Ja jestem bardzo wdzięczna panu profesorowi i powiem państwu, że profesor ma takie doświadczenia z tego, co ja wiem, a wszystkiego nie wiem, ale pracował gdzieś tam w Afryce na wolontariacie. Jest naprawdę wspaniałym, cudownym człowiekiem. Jest znawcą tematu, bo ja się znam na ugotowaniu rosołu, a nie na innych rzeczach. I jak mówiła profesor Chmielowa, jak ci lekarz nie odpowiada, to jest pierwsza i ostatnia wizyta u niego, ale jak ci lekarz odpowiada, to trzymaj się jego jak matka z spódnicy dziecka. I gdybym dzisiaj miała dzieci chore, to proszę mi wierzyć, no moje dzieci już mają dużo lat, to z ręką na sercu, z zamkniętymi oczyma powierzam swoje dzieci profesorowi Wysockiemu i życzę panu profesorowi dużo, dużo, dużo zdrowia i samych radosnych, pogodnych pacjentów i żeby wszyscy pana słyszeli i słuchali. Miłego dnia,
pani Teresa,
pozdrawiam.
Bardzo dziękuję. Znaczy, to rozumiem, ten telefon wnosi do naszej rozmowy ten element autorytetu. Pan profesor jest niewątpliwie autorytetem, dlatego go dzisiaj zaprosiliśmy tutaj do studia, jako że jest i pediatrą, i specjalistą chorób zakaźnych, i epidemiologiem. Nie wiem, tutaj można by jeszcze...
Ja bym dodał tylko do tej wypowiedzi naszej słuchaczki. W latach, kiedy córka tej pani chorowała, to był 89 rok, nasze oddziały były pełne wirusowych zapaleń wątroby typu B u dzieci. I jak widać na przykładzie pacjentki, o których to była mowa, ten wirus zostaje z człowiekiem na resztę życia. Niestety, my się nie umiemy go pozbyć. W latach 90. wprowadziliśmy masowe szczepienia przeciwko WZWB. Nie mamy dzisiaj WZWB u dzieci na oddziałach w ogóle. Ja ostatni przypadek widziałem 5 lat temu i był z zagranicy. Takich pacjentów nie mamy. Jeśli szukamy przykładów, jak szczepienia zmieniły nasze życie, to słuchaczka nam podsunęła tu świetny przykład.
To dlaczego się nie zaszczepiło tyle dzieciaków? To znaczy rodzice dlaczego nie zaszczepili w zeszłym roku tyle dzieci?
Jak mówię, to jest kwestia stykania się przede wszystkim w mediach elektronicznych z dużą taką nagonką na szczepienia, ale myślę, że problem jest nawet szerszy. Ludzie nie wierzą, to jest to, co też pan doktor Karolewski mówił, ludzie nie wierzą w medycynę zapobiegawczą. To jest dziwne. Z fascynacją oglądają seriale telewizyjne i przeszczepy serca, wątrób, tak i tak dalej.
Doktor House.
Tak, no i to ludzi fascynuje. Natomiast my tu siedząc z drugiej strony trochę tego biurka, wiem, że bardzo często my mamy ograniczone możliwości, albo możemy pomóc, ale nie możemy wyleczyć, nie możemy się pozbyć choroby. I jak między sobą rozmawiamy, to często mówimy, najważniejsze to nie zachorować. Nie, czy jest dobre leczenie tej choroby. Nie zachorować. I tu się szczepienia w to wpisują.
Panie doktorze.
Co innego to wygląda w momencie, kiedy jesteśmy pełni strachu o swoje życie i zdrowie. Rzeczywiście, jak w latach 90., 80. ktoś miał iść na operację planową, bardzo bał się tego, że dostanie tak zwanej żółtaczki zakaźnej, czyli właśnie tego wirusowego zapalenia wątroby typu B. Dzisiaj każdy z nas jest zaszczepiony i nie boimy się tego powikłania. Jeszcze 2 lata temu, jak ktokolwiek miał wejść na oddział, gdzie leżą pacjenci chorzy na COVID, nie było tej szczepionki na COVID, myśmy się zabezpieczali, myli się dokładnie po każdym wyjściu, baliśmy się wrócić do domów, tak naprawdę do swoich rodzin, że zarazimy. Widzieliśmy, jak młodzi ludzie, którzy byli wcześniej zdrowi, silni, ja widziałem na swoim oddziale covidowym pacjentów, którzy mieli płuca, no, można powiedzieć, najlepsze na świecie, bo miałem żołnierza spadochroniarza, który nie mógł dojść do toalety, prawda, z powodu covidu. Widzieliśmy, jak jednego dnia pacjent do nas wchodzi na oddział, jeszcze wnosząc swoje rzeczy i walizkę, drugiego dnia już leżał pod respiratorem, a wieczorem musieliśmy dzwonić do rodzin i informować o zgonie. I ta pokora wobec chorób, ona bardzo szybko przemija. W momencie, jak mamy już szczepionkę, już się nie boimy COVID-u, no to już jesteśmy w jakiś sposób hardzi, tak? W momencie, kiedy mamy szczepionkę przeciw WZWB, nie boimy się już tego WZWB, ale przecież tych zagrożeń jest coraz więcej. My mamy coraz więcej bakterii, wobec których my już nie mamy możliwości leczenia, bo żadne antybiotyki na nie nie działają. Mamy Klebsiella pneumoniae New Deal na przykład. I jeszcze jest jedna rzecz, o której my sobie tak do końca nie zdajemy sprawy. Mówimy cały czas o dzieciach. A drugą stroną medalu są ludzie starsi, którzy też wymagają szczepień, którzy są kruchuccy i którzy żyją sobie zdrowo do pewnego momentu, ale przychodzi jedna choroba, która zmienia całe życie. Przychodzi jedna wizyta w szpitalu, przy której pacjent staje się z pacjenta chodzącego, samodzielnego, pacjentem leżącym, wymagającym opieki. I o tym my tutaj z panem profesorem cały czas mówimy. I wobec takich chorób my musimy się szczepić, tak?
618-654-654. Pan Andrzej, a zaraz pan Rafał później. Dzień dobry, panie Andrzeju.
No dzień dobry. No w zasadzie tutaj panowie profesorowi powiedzieli już to wszystko, co chciałem, no ale tylko chciałem zauważyć jedną rzecz, że przeciwnikami tych szczepień dzieci jest to pokolenie, które w zasadzie już jest wychowane na tych mediach różnych społecznościowych, Facebookach, jakichś tam innych tych, i tam właśnie jest jakaś ta dziwna propaganda, że no nie należy się szczepić, nie trzeba szczepić dzieci, a w zasadzie jest to nawet niewskazane, dlatego że po tych szczepieniach następują jakieś zachorowania. Tam kiedyś, pamiętam, panowało takie przekonanie, że po szczepieniach, już nie pamiętam przeciwko jakim chorobom, dzieci zachorują na autyzm i tak dalej i tyle. No, weźmy te czasy mocno wstecz, kiedy przeżywalność ludzi była gdzieś tak mniej więcej 40-50-latek, to był starcem. Były potworne epidemie, nawet tej ospy, które wykańczały po prostu 1/3 populacji danego obszaru, prawda? No w tej chwili tego nie ma, dlatego że to pokolenie, to moje pokolenie, miało te obowiązkowe szczepienia, gdzie po prostu nie było się od kogo zarazić, dlatego że wszyscy praktycznie byli zaszczepieni obowiązkowo, prawda? Przeciwko tym różnym tam chorobom, które tu były wymieniane. Zatem uważam, że powinno się jakoś propagować to, żeby jednak szczepić te dzieci przeciwko tym zagrożeniom, dlatego że po prostu inaczej, to po prostu będzie nawrót, nastąpi jakieś tam gdzieś zachorowanie na, powiedzmy, tę ospę, tak? czy tam jakąś inną chorobę zakaźną. I wśród tych ludzi niezaszczepionych będzie się to rozprzestrzeniać, podejrzewam.
Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy. To jeszcze pan Rafał szybciutko prosimy o pytanie.
Dzień dobry. Ja znaczy może bardziej stwierdzenie niż pytanie, bo ja tak myślę, skąd się ta sceptyczność do szczepień obecnie bierze. Bo czasy, bo świat się zmienił i kiedyś te badania były stricte naukowe, a dzisiaj to są firmy, tak, te z takiego Blue, jak to tam się nazywa, które zawierają potworne miliardy. I dzisiaj jest już takie nawet dowcipy krążą, że badanie wyjdzie wynik taki, jak zapłacił ten, kto je zlecił. I ludzie zaczynają mieć wątpliwości, czy firma, która następny bilion dolarów chce zarobić, żeby mieć jeszcze lepsze życie ci ludzie, którzy tam nad tym rządzą, czy na pewno te badania są robione uczciwie, czy też pod wyniki tej firmy. I ze szczepionką na COVID troszkę tak wyszło, prawda, że dopiero po roku czy tam dwóch firmy się przyznały, że faktycznie jakieś tam uboczne i to niemałe skutki, szczególnie dla tej grupy wiekowej, tam młodych ludzi, coś jakiego, to zapalenie osierdzia i tak dalej, ale z tym się nie zrobi, bo te firmy są zbyt bogate. To są te same firmy, które w Stanach Zjednoczonych wprowadzały opioidy, zabiły miliony ludzi, do dzisiaj zabijają i za to nie odpowiadają, więc ja myślę, że stąd się bierze sceptycyzm, że dzisiaj wszystko się liczy przez pieniądz. Kiedyś to byli uczciwi
profesorowie naukowcy. Panie Rafale, tak nie wiem, czy pan kiedyś antybiotyk brał jakiś...
Nie, oczywiście.
Napisane w skutkach ubocznych, że może nawet zgon nastąpić. Chyba w większości antybiotyków jest taki
zapis. Ja to rozumiem, ja tego nie neguję. Tylko ja myślę o takim, skąd się bierze to coś takiego, że ludzie przestają w to wierzyć.
Tak. No. Panie Rafale, pieniądz, dobrze, że pan ten temat wywołał.
Przestaje rządzić nauka, tak?
Tak. Panie Rafale, dobrze, że pan ten temat wywołał skutków ubocznych, odczynów różnych poszczepionych i tak dalej. Mam do panów pytanie. Znaczy, to nie jest tak, że szczepionka jest w 100% bezpieczna w tym sensie, że nie może coś się wydarzyć. Panie profesorze, może najpierw.
Może się wydarzyć, oczywiście. Nikt nie daje 100% gwarancji. Mamy takich pacjentów niechętnych do szczepień, którzy mówią, no ja moje dziecko zaszczepię, jak im pan doktor podpisze, że jest zero ryzyka wystąpienia jakiegoś powikłania. Oczywiście nie podpiszę tego, tak? Powikłania są bardzo rzadkie. No jeżeli mamy na przykład z takich poważniejszych rzeczy reakcje alergiczne na szczepionkę, wstrząs anafilaktyczny, może się wydarzyć? Może. Czy jest do przewidzenia? Nie bardzo. Dlatego, że ten pacjent nigdy takiego doświadczenia mógł wcześniej nie mieć. Ale to się zdarza raz na 100 tysięcy, raz na 150 tysięcy zaszczepionych osób. I my zawsze robimy takie porównanie ryzyka do korzyści. I jak poprawiasz swoje życie, o ile mniej ryzykujesz chorobą, a jakie jest to ryzyko tego powikłania. A że takie ryzyko jest, no to robimy szczepienia w miejscach do tego przygotowanych, chociażby na tą reakcję anafilaktyczną, gdzie można szybko udzielić dobrej pomocy. I oczywiście ja sam jestem wrogiem szczepienia ludzi w domach, w nieodpowiednich miejscach. To jest niebezpieczne. Pewne działania niepożądane się mogą zdarzać. Porównajmy ze skutkami choroby.
Panie doktorze?
Ja powiem tak. Te pytania traktuję troszeczkę jako komentarz do naszej akcji Szczepienie Otula. Bardzo dziękuję za te komentarze, bo my właśnie też się zastanawialiśmy, co się dzieje, że tak dużo osób zaczyna wątpić w te szczepienia. I chcieliśmy właśnie tym wszystkim osobom, które w tych mediach społecznościowych wypowiadają się na temat szczepień, a nie mają wiedzy związanej tutaj z swoim doświadczeniem zawodowym czy pracami naukowymi, chcieliśmy przeciwstawić właśnie całe rzesze ekspertów, którzy z nami współpracują. Pan profesor Wysocki, cały zespół pana profesora. To jest zespół, który przez ten rok szczepień ochronnych, ale to będzie początek, prawda, naszej akcji, będzie edukował. Nie tylko edukował lekarzy, ale również edukował pacjentów. Mamy za sobą już pierwszy webinar, który robiliśmy dla lekarzy. Mieliśmy konferencję naukową o szczepieniach i chcemy przede wszystkim na tych wszystkich eventach, które będziemy robić, pokazywać fakty dotyczące szczepień, fakty oparte na dowodach naukowych, pokazywać badania i powoli próbować ten trend odwrócić. A skąd się bierze taki trend, że tak łatwo wierzymy w te wszystkie blogi, w tych można powiedzieć pseudoekspertów? Być może dlatego, że ta treść, którą oni przekazują, jest łatwa, ciekawa, przyjemna. Mamy takie pokolenie, które rzeczywiście chce być trochę inne, które które nie chce iść z prądem,
ja
które...
swoje dziecko przed
no to jest, wie pan
śmiercią.
Co, troszeczkę tak, jakbyśmy mówili tutaj też o zakazie jazdy 140 na autostradzie, prawda? Wprowadzony jest taki zakaz, prawda? A potem wsiadamy do samochodu, a czemu sobie nie pojechać 200, tak? Bo to jest przyjemniejsze, fajniejsze, może będzie większa frajda z jazdy, tak? Ale potem raz na jakiś czas zdarza się duży wypadek, ginie rodzina na autostradzie, bo ktoś jechał 200 i wtedy wszyscy łapiemy się za głowę. Matko Boska, dlaczego ktoś im tego nie zabronił, tak? I to jest troszeczkę tak właśnie ze szczepieniami, tak? Będzie ileś osób niezaszczepionych, będzie ileś osób, które będzie niezaszczepione i nie zachoruje, tak? Tak samo jak będzie ileś osób, które będzie przekraczać prędkość na autostradzie i też nic się nie stanie. Ale ryzyko tego, że coś się stanie, jest dużo, dużo większe, tak?
I witamy pana Krzysztofa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy. Prosimy pytanie.
Pytanie, może trochę historii, bo dziadek Gatesa szczepił żołnierzy w I wojnie światowej na zapalenie opon mózgowych. Czy to jest prawda? Chciałbym się dowiedzieć. I o tych szczepień po prostu ludzie nagle, zdrowi ludzie zaczęli umierać. A drugie pytanie to jest takie, po co jest w tej szczepionce rtęć? Przecież to jest toksyczny, silnie toksyczny związek. I dając takiemu małemu dziecku taką silną dawkę, to może nawet dojść do śmierci.
No cóż, panie profesorze.
O Billu Gatesie i jego dziadku nie wiem, czy szczepił. Natomiast wiem, że Bill Gates akurat daje dużo pieniędzy na szczepienie w krajach biednych. Tak? Polska się nigdy nie łapała na te darmowe szczepionki, ale wiele biednych krajów z tego skorzystało. Natomiast rtęć, ta wiadomość pochodzi sprzed 30-40 lat, kiedy rtęć była w szczepionkach jako środek konserwujący. Mimo, że nigdy nie wykazano, żeby ona w tych stężeniach, w których ona występuje...
To dużo było tej rtęci?
Nie, to były bardzo małe ilości, które miały zapobiec rozwijaniu się bakterii w szczepionkach. Nigdy nie wykazano, bo były szereg badań. Każda taka wiadomość elektryzuje naukowców, może coś ciekawego znajdziemy. Nigdy nie wykazano, żeby ta ilość rtęci w szczepionkach wywierała jakiekolwiek niekorzystne działania. Ale ponieważ znaleziono nowsze, bezpieczniejsze metody, nowocześniejsze zabezpieczenia szczepionek, tej rtęci nie ma. I to jest jeden z mitów, który przed chwileczką usłyszeliśmy, że w szczepionkach jest rtęci.
W 100% może pan powiedzieć, że w dzisiejszych szczepionkach nie ma grama, tak?
Zdarzają, no gramy to by były straszne ilości.
Tak, miligram.
Mogą zdarzać się w pojedynczych, tych co używamy dla dzieci w Polsce w tej chwili rtęci nie ma. Bywa na przykład w opakowaniach wielodawkowych szczepionek przeciwko grypie przez niektóre firmy produkowanych. Ale to jest rzadkość i my z tymi się w Polsce nie stykamy.
Halo, dzień dobry, witamy. Halo. Dzień dobry. To w takim razie może druga linia. Pan Tadeusz, dzień dobry. Ach, coś się z telefonem stało. 618-654-654. Proszę państwa, ostatnia okazja, żeby zadzwonić. Ja, panie profesorze, jeszcze mam do pana pytanie odnośnie, bo ta odra pojawia się w Europie Zachodniej, w Wielkiej Brytanii, czy z Ukrainy. Wiem, że wiele osób ją przywozi. Jaki jest ten bezpieczny próg dla populacji, jeżeli chodzi o zaszczepienie populacji, żeby się ta choroba po prostu nie powróciła?
Odra jest chorobą wysoce zakaźną, która przenosi się też drogą kropelkową i dla takich chorób my musimy ten próg uodpornienia populacji mieć wysoki. On dla odry jest wyliczony na 95% populacji. Tutaj dodam jedną rzecz, że pod pojęciem uodpornienia my rozumiemy albo ludzi, którzy przechorowali i mają przeciwciała, albo się zaszczepili. Tak jest z odrą, że starsza część naszego społeczeństwa po prostu kiedyś przechorowała odrę i też jest odporna. To, co się dzieje w tej chwili, co nas niepokoi, że mamy tych przypadków odry stosunkowo niewiele przez ostatnie lata. Wyjątkiem był rok 2018-2019, czyli młode pokolenie nie nabywa tej odporności naturalnie w wyniku przechorowania, ale jeżeli się nie szczepi, to ten odsetek uodpornionych w populacji spada. I on dzisiaj w województwie wielkopolskim pewnie spada poniżej 85%, czyli jesteśmy już pod kreską bezpieczeństwa. I teraz co się wydarzy? Jeżeli tutaj się pojawi jeden, drugi, trzeci człowiek chory na odrę, to wokół niego będziemy taką selekcję widzieć. Będą chorowały osoby, które nieszczepione, nieuodpornione, a osoby uodpornione, nic im się nie stanie.
Czyli tak tylko 15% może zachorować.
Tak, no ale to może być dużo. To może być dużo, zależy
zresztą... 3 miliony mieszkańców ma Wielkopolska, no to mamy 450 tysięcy.
To są takie już tragiczne kalkulacje, ale to się staje niebezpieczne. Jak my to w życiu widzimy, no w klasie zachorowuje dziecko na odrę, tak? I się okazuje, że z klasy 25-osobowej troje innych dzieci zachorowało jeszcze. Mhm. Zupełnie niepotrzebnie.
Ale w przypadku COVID-a to zaszczepienie w Polsce wyniosło niecałe 60%, tam 57%, jak dobrze pamiętam.
Finalnie, tam, jeśli chodzi o szczepienie podstawowe, czyli tam te dwie dodatki, to dochodziło do 70%. To w ogóle było ciekawe, bo różne grupy wiekowe się różnie szczepiły. Mhm. I na przykład grupy starsze szczepiły się zdecydowanie lepiej. To też daje do myślenia, że grupa 50-69 szczepiła się najlepiej. Bo dlaczego? Bo się tej choroby bała po prostu.
Oni dokładnie wiedzieli to, że dla nich ta choroba skończy się, jak nie z zakończeniem życia, to przede wszystkim utratą samodzielności, tak? Że osoba, która przejdzie COVID w starszym wieku, tak, mogła już nie wrócić do tego, że będzie osobą chodzącą, samodzielną, samodzielnie mieszkającą, tak? Każdy pobyt w szpitalu dla takiej osoby może się tym zakończyć. My też cały czas nie mówimy troszeczkę o zupełnie innym aspekcie szczepień i chorób. Żyjemy w bardzo trudnych czasach i w bardzo niebezpiecznych, tak? Jako Wielkopolska Izba Lekarska też przypominamy o pewnych zagrożeniach, które mogą przyjść i jeżeli one przyjdą, to będzie za późno, żeby się o nich uczyć i żeby się o nich edukować. W zeszłym roku robiliśmy konferencję też z zagrożeń właśnie terrorystycznych i zagrożeń czasu wojny dla lekarzy, którzy nie są związani z wojskiem, tak? Mówiliśmy o zagrożeniami na przykład bronią chemiczną, jądrową, ale również o zagrożeniach bronią biologiczną. I tutaj eksperci przypominali nam, że jest to najtańsza broń, jaką można wyprodukować. Jak wygląda armia, która zacznie gorączkować lub biegunkować. Tu nie mówimy o bardzo trudnych nawet chorobach, które będą prowadzić do śmierci, tak? Ale my bardzo wiele chorób, z którymi kiedyś się w ogóle nie spodziewaliśmy, że zetkniemy, one wracają. Wraca gruźlica chociażby.
Jeszcze jeden telefon w takim razie. Dzień dobry.
Halo, dzień dobry. Słychać
witamy, mnie? Tak, jesteśmy na antenie. Proszę bardzo, pytanie.
Dzień dobry, z tej strony Justyna Socha, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach StopNOP, czyli osoba, która reprezentuje tysiące rodziców, nad których decyzjami państwo się zastanawiacie. Także mam w małym palcu motywy, jakimi się kierujemy. Może zacznę od końca. Wczoraj byliśmy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, który rozpatrywał skargę matki dziecka z niepożądanym odczynem poszczepiennym po pierwszej dawce zapalenie płuc w ciągu kilku dni od podanej szczepionki 6 w 1 po drugiej dawce powikłania neurologiczne. Co zrobiła matka? Matka po prostu na własną rękę oddała do przebadania szczepionkę. Okazało się, że zawiera ona więcej związków aluminium niż przewiduje w charakterystyce producent. Główny inspektor farmaceutyczny stwierdził, że matka nie ma interesu prawnego i nie zamierza sprawy wyjaśnić, wstrzymać serii szczepionki w podawaniu kilkuset tysięcy dzieci. Także matka decyzję głównego inspektora farmaceutycznego zaskarżyła do sądu administracyjnego i dopiero Naczelny Sąd Administracyjny wczoraj uznał, że ta sprawa musi być zbadana. To po pierwsze, więc to jest zwykle przełomowy wyrok. I szanowni państwo, my mamy 2000 spraw w sądach, między innymi o przymus szczepień, z którym się nie zgadzamy, jako że w 25 państwach europejskich szczepienia są dobrowolne, to po pierwsze. Po drugie, okres pandemii przyniósł badanie naukowe, które dowodzi, że Polska jest na ostatnim miejscu w Europie pod względem liczby zgłoszonych niepożądanych odczynów poszczepiennych. Poza tym firma niemiecka, która zajmuje się statystyką...
Ale pani Justyno, ale jakieś pytanie byśmy poprosili, bo tutaj pani podaje dane jakieś, natomiast wolałbym pytanie.
Dobrze, chcę tylko powiedzieć, że problem w Polsce jest duży, jako że 32% Polaków nie ufa szczepieniom według danych z końca zeszłego roku. I tutaj co zrobić, żeby to zaufanie było? Ja sobie słuchając panu wynotowałam, czego my byśmy oczekiwali jako rodzice, bo mój syn też miał niepożądany odczyn poszczepienny. I to jest nasza motywacja. Nie jesteśmy antyszczepionkowcami, jesteśmy ludźmi, którzy dbają o swoje dzieci, ich bezpieczeństwo. Także po pierwsze chcielibyśmy, żeby zakończyć cenzurowanie zarówno ofiar niepożądanych odczynów poszczepionych, jak i naukowców.
Panie Justyno, pytanie prosimy, dobrze? Bo już czas ucieka, musimy kończyć za chwilę.
Pytanie. I zapytam obu panów, jakie są możliwości realizacji tych postulatów. Więc pierwsza rzecz, ponieważ na przykład 114 lekarzy przez sąd lekarski w Poznaniu jest postawionych, ma zarzuty za to, że podpisało petycję związaną między innymi ze szczepionkami na COVID czy obostrzeniami.
Pytanie to jest jednak trudne.
Pytanie takie, czy Wielkopolska Izba Lekarska przestanie przyjmować pieniądze od producentów szczepionek? To po pierwsze.
To mamy dobre pytanie. Pan proszę odpowie, bo już trochę za dużo było tutaj tych tez, natomiast mało pytań. Czy państwo przyjmują pieniądze od producentów?
Nie. Szanowni państwo, właśnie dlatego my jako Wielkopolska Izba Lekarska się tym zajęliśmy, ponieważ my nie jesteśmy żadną organizacją, która przyjmuje jakiekolwiek pieniądze od jakichkolwiek firm farmaceutycznych. Wręcz wszystkie konferencje, które robimy z naszych składkowych pieniędzy lekarzy. Jedynym naszym przychodem tak naprawdę są składki, które płacą lekarze do samorządu zawodowego. I można powiedzieć wręcz odwrotnie nawet. Moglibyśmy zarabiać, gdyby pacjenci więcej chorowali, tak? A my mówimy tutaj o prewencji, tak? Nie chcemy pacjentów w szpitalu.
Panie profesorze, co z tym aluminium, bo ja się sam zdenerwowałem, szczerze mówiąc, że jestem właściwie chodzącym R2D2, bo mam w sobie dużo aluminium, bo ja się szczepiłem.
Znaczy aluminium występuje w szczepionkach jako adiuwant, natomiast te szczepionki są badane. Ja tej konkretnej historii nie znam, także nie potrafię do tej konkretnej historii ustosunkować, ale powiem, że wszystkie leki, szczepionki również są pod nadzorem. Jak przychodzę rano do pracy i otwieram komputer, to pierwsze, co mi wyskakują, to komunikaty Głównej Inspekcji Farmaceutycznej o wstrzymaniu jakiejś serii leków, jakiejś serii wyrobów medycznych. Jest nadzór nad tymi...
A czy jest możliwe, że ta pani, to dziecko zostało zaszczepione szczepionką, która miała kilkukrotnie, jak twierdzi, przebadane...
Tak, ale z tej wypowiedzi nie bardzo zrozumiałem, dlaczego sześciowalentna szczepionka miała prowadzić do zapalenia płuc. Tu jakiegoś ogniwa pośredniego nam brakuje. Jaki był związek przyczynowy, bo to, że dziecko tydzień po szczepieniu zachorowało na zapalenie płuc, to się oczywiście może zdarzyć, tak? Natomiast jaki był związek przyczynowy między jednym a drugim, tego nie rozumiem.
No i tego, proszę państwa, niestety nie wyjaśnimy, dlatego że już czas naszej audycji minął 5 minut temu. Bardzo państwu dziękuję. Naszymi gośćmi był profesor Jacek Wysocki, pediatra, specjalista chorób zakaźnych i wiceprezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, dr Marcin Karolewski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Miało być gorąco i było. Do usłyszenia.